Wojciech Cejrowski też był wczoraj pod krzyżem. Jakie masz spostrzeżenia?
Przeciw cichej modlitwie wrzask, to Państwo słyszeli. I to był wrzask właściwie nieustanny, przeganiający część społeczeństwa do kruchty. Te wrzaski do kościoła, przeganiające krzyż z przestrzeni publicznej. Dzisiaj będą powielone. Komuniści organizują w Warszawie kolejną manifestację przeciwko, właściwie nie, za laickim kształtem państwa. No i dlatego tam byłem, że mi się nie podoba przeganianie krzyża z przestrzeni publicznej, kropka. Bo to by oznaczało, że trzeba w imieniu państwa nie zawieszać krzyża virtuti militari na czyjejś piersi, trzeba krzyże zasługi, krzyże walecznych polikwidować, bo to wszystko krzyże i w dodatku nadawane mocą państwa z podpisem prezydenta, tak? No i tak dalej. Te krzyże świętego Antoniego, z którymi kolejarze przyszli, to
Andrzeja.
To traktuję trochę jako żart. No ale właśnie, on coś pokazuje, tak? Jak zaczniemy usuwać krzyże z przestrzeni publicznej, to po pierwsze, gdzie ja mam się podziać? Ja też jestem Polak. I gdyby nas policzyć, to pewnie tych, którym krzyż nie wadzi, jest więcej. Wciąż jeszcze.
Zależy, o jakim krzyżu mówimy, czy o znaku krzyża, czy o krzyżu przed Pałacem Prezydenckim.
Oczywiście no nie, a tam były postulaty wyraziste bardzo, że można... to jest państwowe. Były tam przemówienia też w tym kierunku, że państwo ma być laickie, w związku z tym nigdzie, gdzie jest państwo, nie ma być krzyży.
Bardziej mi się wydaje, że to jest spór o ten konkretny krzyż, a nie o krzyż w ogóle w przestrzeni publicznej.
A mnie się zdaje, że już
i nie. Że ten krzyż nabrał znaczenia politycznego. Stąd budzi emocje, że to przestał być. To nie jest znak religijny, tylko to jest znak emocji, znak walki politycznej. Oczywiście ma inne znaczenia, ale te dwa znaczenia są w tym wypadku dominujące. Ty mówisz o agresywnej postawie tych, którzy byli wczoraj tutaj. Z kolei jak dominowali na krakowskim przedmieściu obrońcy krzyża, ta postawa była równie, nie wiem czy równie, bo wczoraj nie byłem, ale była, też była agresywna w tej grupie osób, której stałem najbliżej, naprzeciwko krzyża, dominowało, dominującym uczuciem była niechęć i nienawiść do wszystkiego co inne.
No dobra, ale jest pewna różnica. Wolno się agresywnie bronić, nie wolno agresywnie atakować. Oni się bronią agresywnie, bo są podgryzani ze wszystkich stron, są opluwani w gazetach, opluskwiani. Kilka dni temu była taka scena, którą Straż Miejska ma na kamerach, czy policja, i nie reaguje. A mianowicie kilka osób, być może pijanych, być może nie, ale przyszło oszczać znicze. I to się odbyło. Na oczach policjantów, którzy przywoływani przez obywateli oburzonych, tych pod krzyżem, nie reagowali, mówiąc, że oni pilnują Pałacu Prezydenckiego. No to albo ten krzyż jest na terenie Pałacu Prezydenckiego i policja powinna interweniować, jak ktoś szcza pod pałacem i tak to nazywa głośno. W dodatku szcza w twarz osobom, które są obywatelami Rzeczypospolitej i se siedzą na ulicy, tak, i się modlą. No albo policja powinna uznać, że to jest przestrzeń pałacu i pilnować tej przestrzeni, albo to jest przestrzeń wspólna. I wtedy i krzyż może stać i szczać wolno.
Rozróżniłeś, że można bronić agresywnie, nie można...
No człowiek, jeżeli jest atakowany, ale... to ma prawo użyć pistoletu wobec napastnika,
ale
tak?
wtedy obrońcy krzyża byli w większości. I nie było bezpośredniej opresji na obrońców krzyża.
Jakżeż nie? Tylko, a co, jak tylko... włączę telewizor i radio, otworzę gazetę, co wtedy jest? Chodzi o ogólną atmosferę, a nie o ten jeden moment, kiedy akurat nas jest przez chwilę na tej ulicy więcej.
Dobrze, ale też jest w takiej zwykłej rozmowie obrońcy krzyża mówią zawsze, mniej więcej rozmowa zawsze przebiega podobnie. Znaczy pytanie, czy jesteś z nami, czy przyszedłeś tutaj się modlić? Jak nie, to... Do widzenia. Nie ma cię tutaj. Ty nie możesz tutaj stać, ty nie możesz tutaj być i ty nie możesz mieć innych poglądów. To jest postawa, którą wielokrotnie słyszałem. To jest postawa obrońców krzyża.
Nie mam tego doświadczenia, bo policja wielokrotnie mnie nie dopuściła do krzyża. On jest teraz zabarykadowany w zeszłym tygodniu we wtorek był zabarykadowany, teraz ostatniej nocy też był zabarykadowany i policja robi wszystko, żebyśmy tam nie podeszli. Więc nie wiem, nie mam tego doświadczenia. Wierzę na słowo.
Ale wyzwalanie takich emocji, właściwie to było ten jedno stwierdzenie, w końcu się pozabijamy, czyli wyzwalanie takich emocji, to jest dwustronne wyzwalanie emocji.
Bo nie, nie, ja myślę, że jednostronne. Władza jest od tego, żeby uspokajać nastroje. Konflikty w każdej dużej grupie społecznej się pojawiają, w klasie się pojawiają i pani nauczycielka jest od tego, żeby nawet czasami pogodzić zwaśnione strony, prowadzić długą politykę przez pół roku w klasie, żeby tych dwóch, którzy się biją i tworzą gangi przeciwne, żeby oni ostatecznie się pokochali. No i władza powinna szukać wszelkich rozwiązań, które wystudzą tę sytuację. No i jednym z rozwiązań jest wmurować. Przecież można tablicę wyskrobać u kamieniarza w jeden dzień. Żeliwną tablicę odlać można w jeden dzień. Wmurować, nawet tymczasową. Z obietnicą tu stanie pomnik i po sprawie. I krzyż sobie poszedł przeniesiony rękami tych, którzy tam dyżurują. Można nie udzielić zezwolenia na manifestację w tym miejscu. I w dodatku w nocy o 23:00. No to jest prowokacja ze strony Urzędu Prezydenckiego Miasta Stołecznego Warszawy. Tym razem. Pani HGW, Hanna Gronkiewicz-Walc, zezwoliła na prowokację. No, nie chodziło o zgodę. O 23:00 do 1:00 nad ranem wrzaskliwa impreza w środku miasta, w strefie zero, przed urzędem najważniejszym.
W tym pałacu nie ma prezydenta Rzeczpospolitej, nie ma Bronisława Komorowskiego.
Ale są tajne kody, tajne łącza i to jest nadal strefa zero.
Ale a poza tym, no, jeżeli 7 tysięcy ludzi czy 6 tysięcy ludzi chce się spotkać na Krakowskim Przedmieściu, to z kolei nie można im tego zabronić.
Można. 6 czy 7 tysięcy ludzi chciało się spotkać na Placu Zwycięstwa i namalować kredą obrys samolotu, który spadł na ziemię, żeby przypomnieć władzy, że śledztwo się ślimaczy. I pani Gronkiewicz-Walc uznała, że to będzie niszczenie trotuaru, namalowanie kredą samolotu. I to nie było też przed Pałacem Prezydenckim, tylko na placu Piłsudskiego obecnie. Czyli jakieś, nie wiem, 100-200 metrów od tego miejsca ważnego. Wtedy nie można było, tak? A teraz można pod samym pałacem.
No, czyli co, sugerujesz, że nie wszystkich tak samo władza miasta Warszawy i władza traktuje?
Tak, nie sugeruję, tylko mówię wprost, tak to odczytałem. Natomiast abstrahując od tego, bo władza sobie może mieć też własne poglądy. Władza ma partyjną legitymację i w tym przypadku legitymację PO. W związku z tym władza, mając własny pogląd i serce z której strony, manifestuje to. Natomiast władza przede wszystkim powinna uspokajać. I nawet jeśli ma serce po tej stronie, co protestujący przeciw krzyżom, to władza powinna się zastanowić dla ogółu mieszkańców miasta, co jest lepsze.
Ja powiem ci, że opozycja też może uspokajać albo dolewać oliwy do
opozycja
ognia.
Ma kontestować władzę. Ma protestować przeciwko kolejnym posunięciom władzy, które jej się nie podobają. Taka jest rola opozycji.
Ale kolejnym posunięciem władzy, a nie rozgrzewać emocje tam, gdzie te emocje...
A dlaczego nie? Jeżeli są w nas te emocje i chcemy pomnika tutaj, jeżeli uważamy, że śledztwo jest źle prowadzone i temu ten krzyż służy. Przypominaniu, że Tuski nic nie robią w sprawie śledztwa. Tylko plastrują wszystko. Szpachelka. Wszystko nie, Ruscy nam wszystko dadzą. Po tygodniu się okazuje, że nic nam nie dali.
Po dwóch miesiącach okazuje się, że dali nam niewiele z kolei. Nie nic, tylko dali nam niewiele. No taka dyskusja, jaką teraz toczymy z Wojtkiem Cejrowskim, pewno jest toczona w domach polskich.
Władza ma mnie uspokajać, jeśli jestem zaniepokojony w sprawie śledztwa, jeśli się upieram przy krzyżu, władza ma szukać rozwiązania takiego, jak na przykład wmurowanie tablicy. Czemu
Ale wojenny podział w Polsce, znaczy podział emocjonalny na tych, którzy chcą tego krzyża i nie chcą tego krzyża, jest niepotrzebny, jest atwórczy. Konflikty w takim wydaniu są atwórcze, dlatego że ludzie zaczynają się nie lubić i ludzie zaczynają się właściwie nienawidzić.
No, ale to jest dzieło władzy.
Nie, to jest dzieło polityki, tak na dobrą sprawę, a nie władzy. Władza sama tego nie robi. Władza musi mieć opozycję, żeby to robić, a ta opozycja musi się odezwać.
Władza Komorowski powiedziała, że chce sprzątnięcia krzyża. Potem władza Gronkiewicz-Waltz mu w tym pomaga, żeby jątrzyć.
No dobrze, ale
zamiast natychmiast wmurować tablicę w trotuar.
Ale masz interpretację zdarzenia, jedną z wielu możliwych interpretacji, że władza, prezydent Bronisław Komorowski w wywiadzie dla Gazety Wyborczej powiedział, nie chce krzyża przed Pałacem Prezydenckim, po to, żeby Jarosław Kaczyński, polityk opozycji, powiedział, będę bronił tego krzyża, bo władza chce konflikt o ten krzyż. To jest jedna z możliwych interpretacji zdarzenia. Chce, dlatego, że są inne rzeczy, których władza nie chce, żeby o tych
moja
o
innych
rzeczach jest
inna.
No,
nie, on nie po to powiedział, żeby Jarosław Kaczyński wystąpił przeciw niemu i żeby zbudować konflikt. Moim zdaniem po prostu głupstwo palną. Bo emocje poniosły. I z takiego głupstwa się trzeba natychmiast wycofać, przyjeżdżając z tablicą, którą się wmurowuje za pieniądze Urzędu Prezydenckiego. Żeby wyciszyć konflikt. I stawia się tam świeczkę. I się idzie urzędować.
Tak mógł zrobić
mąż stanu.
Mąż stanu Bronisław Komorowski. Prezydent Bronisław Komorowski tego nie zrobił. Wracam do manifestacji obrońców krzyża. Ty w tej manifestacji nie brałeś udziału. Nie byłeś przy tym.
Wczoraj?
Nie wczoraj. Nie wczoraj, tylko tydzień temu, wtedy, kiedy krzyż
szedłem rano,
przeniesiony do Świętej
Anny. Jak co tydzień, kiedy tutaj przychodzę na siódmą, to o 6:50 idę i zapalam znicz. W zeszłym tygodniu to się nie udało, bo krzyż był otoczony kordonami. Więc przychodzę i zapalam znicz pamięci zmarłym.
Ale moje pytanie ma dotyczyć identyfikacji. To znaczy, czy jest grupa ludzi, którzy bronią tego krzyża. Grupa ludzi, która zachowuje się często bardzo agresywnie, a hasła, które wykrzykują, nie mają nic wspólnego ani z Ewangelią, ani z chrześcijaństwem, ani z krzyżem, ani z niczym. To teraz pytanie o identyfikację. To ty się identyfikujesz z taką grupą i mówisz, dobra, oni mają prawo, bo oni coś bronią, czyli co? Mają prawo mówić do pani, która jest strażnikiem miejskim, ty gruba, idź do domu. Mają prawo krzyczeć na księdza, który się pojawił, ty jesteś przebieraniec z SB. Mają prawo do krzyczenia, nie wiem, gestapo na strażników miejskich, mają prawo do ubliżania tym, którzy przychodzą w jakimś innym celu. Do tego wszystkiego mają prawo, to jest, nie wiem, obrona krzyża, Ewangelia, co to jest?
Nie widziałem i nie słyszałem, wierzę na słowo. No i na poziomie teoretycznym w demokracji tak, mają prawo. Natomiast nie będzie to eleganckie zachowanie, ani dobre, tak po Bożemu patrząc, tak jak się wyzywa drugiego człowieka, to nie jest dobro. No ale być może są w desperacji i Pan Bóg im wybaczy, bo w sumieniu nie grzeszą, tak? Ja nie jestem...
Ale tu nie ma powodu do takiej desperacji. To nie ma powodu
moim
do tego,
zdaniem
żeby...
jest.
Nie ma powodu
ale
do
moim
tego,
zdaniem
żeby...
jest.
Ale a dlaczego? Nie ma powodu, żeby obrażać
jest tego grupa człowieka. Ludzi i nie głupich. Nie jestem głupią osobą, a uważam w sercu, że to Ruscy strącili ten samolot, natomiast Tuski próbują to kamuflować. Tak uważam. Dopóki mnie ktoś nie przekona inaczej, to jestem podenerwowany tym faktem, bo Katyń też kamuflowano również rękami Polaków. Ruscy kamuflowali rękami Polaków przez dziesiątki lat i krzyże sprzątali katyńskie z cmentarzy. I ja mam poczucie, że drugi raz dzieje się to samo. Oceniam wszystkie teksty prasowe na ten temat, które jestem w stanie znaleźć oraz fora internetowe. I wychodzi mi, że to Ruscy zwalili ten samolot, a Tuski to kamuflują albo z głupoty, albo z premedytacją. No więc mnie trzeba uspokoić. I jedynym symbolicznym wyrazem tego mojego niepokoju jest ten krzyż. Nieestetyczny, nieelegancki, z krzykaczami dookoła krzyża, ale ja go muszę podpierać, dopóki sprawa katastrofy nie zostanie wyjaśniona w taki sposób, że ja nie będę miał wątpliwości.
Jak wiesz, taki postulat może nie zostać nigdy spełniony. To
50 lat poczekamy.
To po pierwsze, a po drugie, czy z kolei twoje zdenerwowanie nie jest zbyt, jakie słowo, zbyt, nie, zdenerwowanie jest zdenerwowaniem. Natomiast
no właśnie,
czy sama myśl o tym i ta teza, którą przed chwilą wygłosiłeś, to właśnie nie jest tezą,
Ale nic jej nie burzy.
Ale ona nie burzy, ale czytam ona fruwa gazety. W kosmosie.
Teza fruwa w kosmosie.
Dlatego,
czytam gazety i one budują tę tezę. Tam są argumenty za tym, że to Ruscy. Skoro Ruscy mataczą i Tuski mataczą, to znaczy, że mają coś za pazurami.
Ale nie masz argumentu. Możesz mieć argument na błąd, a nie ma argumentu na intencjonalne działanie.
Ja nie mam argumentu. Ja mam podejrzenia i proszę je rozwiać. Od tego są prokuratory, żeby rozwiewać podejrzenia. Ja nie jestem fachowcem śledczym. Mam podejrzenia, zgłaszam do prokuratury, że mam podejrzenia. Prokuratura ma mi odpowiedzieć. Policja oraz inne siły do tego najęte za pieniądze podatnika. One mają rozwiać tego typu wątpliwości. Nie rozwiewają w sprawie Olewnika, bez przerwy mataczenia są. Nie rozwiewają w sprawie Papały, są mataczenia. Pod nosem strażników się wieszają kolejni świadkowie. System nie działa. I ja podejrzewam ten system o niedziałanie w tym przypadku również. Albo o działanie celowe. W złą stronę. To proszę mnie uspokoić. Od tego jest państwo. Ja państwu płacę podatki za to, żeby mnie państwo utrzymywało w pokoju, w bezpieczeństwie, po to armia, po to policja, żeby mi było komfortowo żyć, żebym ja się nie musiał niepokoić, czy to znowu Ruscy. Więc niech mi państwo da odpowiedzi wszystkie. Co się stało z samolotem? Gdzie są sekcje zwłok? Nie dostaliśmy dokumentów z sekcjami zwłok. Gdzie są sekcje zwłok? No, dziękuję bardzo. Dlatego jestem poirytowany i będę wspierał ten krzyż, choćby był nieestetyczny.
No, takie pytania musisz zadać państwu i rozumiem,
że państwo nie odpowiada, państwo udaje, że nie słyszy.
Na niektóre pytania stara się odpowiedzieć. Już muszę być adwokatem państwa, bo to jest tak, że nie ma dowodu na to, że prokurator, który prowadzi śledztwo w sposób świadomy, źle pracuje, prawda? Wygląda na to, że prokuratorzy starają się prowadzić śledztwo jak najlepiej.
Nie ma dowodu, że świadomie źle pracuje. Są dowody ewidentne, że źle pracuje. Nie ma dowodów, że świadomie to robi. Natomiast, że źle pracuje, są dowody.
Pojawiły się może nie dowody na całość złej pracy, że były takie momenty, kiedy pracował gorzej.
No może
tutaj próbuję powiedzieć, że nie mamy, znaczy wyjść z matni podziału między tymi, którzy uważają tak, jak ty uważasz, i tymi, którzy uważają, że przecież nie trzeba silnych dowodów na to, żeby powiedzieć, że to była katastrofa, w której zawinił człowiek. W tym nie ma żadnej innej siły. I tylko człowiek oszołomiony może podejrzewać cokolwiek innego.
Nie
są też tacy. Nie, no masz ilość. Że była mgła, że leciał samolot, że pilot
powiedział. Kto tę mgłę zrobił, czy przypadkiem jej nie zrobił, bo pojawiła się nagle i zniknęła momentalnie. Ruscy są znani z tego, że wynaleźli sposób na tworzenie mgły.
Prokurator generalny odrzucił tezę, powiedział, że to jest teza fałszywa.
On nie może odrzucać tezy, tylko musi za pomocą dowodów wyeliminować tezę.
Ja myślę, że jak odrzucił, to za pomocą dowodów.
Nie przedstawił żadnych dowodów w tej sprawie. Cały czas są naukowcy, którzy mówią, a jednak, a może.
A jednak, a może, ale też czy pytań w tym stylu nie można mnożyć w nieskończoność? Czy nie jest tak? Mówię, no dobra, to była zwykła mgła, która pojawia się w Smoleńsku. Wprawdzie nie stwierdzono, że coś tam nie działało, ale przecież mogło coś innego działać.
No dobrze, a jak?
A przecież samolot był w naprawie, prawda? A w tej naprawie, a co tam dobrze, się mogło
tam,
zdarzyć?
Tam są karty w naprawie, no oczywiście, że Ruscy mogli wszystkim manipulować.
No i nie masz końca zapytań. I powiesz, za każdym razem, kiedy ktoś ci udzieli odpowiedzi na pytania, to ty nie masz, i powiesz, ale dobra, ale to mnie nie satysfakcjonuje.
Nie, w którymś momencie człowiek roztropny zostaje uspokojony. Wszystkie jego wątpliwości największe zostały rozwiane i w którymś momencie człowiek roztropny, i wtedy większość zwycięża, uspokojona i odchodzi spod krzyża. W którymś momencie człowiek roztropny uznaje, dobra, jest tyle przesłanek przeczących mojej tezie pierwotnej, że już zostawiam te wszystkie resztki i pytania, na które nie będzie odpowiedzi, bo to rzeczywiście resztówka. Mógłbym się upierać głupio przy tym, że a może to, a może jeszcze tamto, ale już się głupio upierał nie będę. To o to chodzi, żeby wyjmować spod tego krzyża osoby kolejne, pojedyncze, uspokajając je. Jak się odpowie na temat mgły w sposób ewidentny, to część osób odpłynie. i powie, dobra, bo mnie tylko mgła przekonywała. I tak dalej. Władza ma mnie uspokoić. W którymś momencie ja się uspokoję, jak dostanę dość dowodów, żeby statystycznie uznać, że to nie Ruscy.
Ja bym powiedział, że władza powinna dobrze działać, a nie uspokajać, bo to nie jest... Władza nie jest lekiem i nie jest terapią, tylko władza ma dobrze działać i oczywiście musi być, śledztwo musi być wiarygodne, ale żeby wypowiedzieć tezę na temat mgły, na temat zamachu, to dopiero ktoś ci musi doprowadzić do tej tezy. Ta teza moim zdaniem nie może być intuicyjna i nie może być intuicyjnie wygłaszana, że to może być tak albo może być inaczej.
No, nie jest intuicyjna, tylko się bierze ze źródeł naukowych.
Nie ma źródeł naukowych.
No jakże nie ma. Był tutaj w tym radiu pan... adwokat rodzin, pan mecenas, który posługuje się dowodami, które otrzymuje od fachowców. I tam pojawia się kwestia mgły i cała masa innych znaków zapytania. U niego w papierach. On się domaga od prokuratury odpowiedzi na kolejne pytania.
U niego w papierach się pojawia.
Dlaczego Ruscy mówią, że zwłoki się spaliły i nie można ich oglądać, a potem oddają przedmioty, które były w garniturze spalonych zwłok? To proszę nam odpowiedzieć na to pytanie. Czy to pomyłka, czy to cudze rekwizyty? A może jednak te zwłoki nie były spalone? To obejrzyjmy, jak one wyglądają.
I tak rozmawiamy w studiu Radia Wnet z Wojciechem Cejrowskim. 4 miesiące, dokładnie 4 miesiące po katastrofie smoleńskiej. Ciekawe, czy dzisiaj będą biły dzwony na krakowskim Przedmieściu. 2 miesiące temu biły, 3 miesiące temu biły. Czy miesiąc temu biły, tego nie wiem, bo był w studio Radia Wnet Adam. A teraz Wojtek, może odetchniemy od naszej dyskusji i może...
Czułem się grillowany przez ciebie.
Wiesz co,
i
nie, bo to
stąd
jest...
stąd te wrzaski pod krzyżem, że my się czujemy grillowani, zamiast nas zostawić. Jakbyście nie chodzili koło tego krzyża. Olali nas, mówiąc językiem młodzieży, pijanej piwem, która wczoraj była przy tym krzyżu. Gdybyście nas olali, ale nie tak, że przyszła banda naszczać na znicze, proszę na YouTubie poszukać tego filmu. Staruszki odmawiają różaniec, nawet jeśli były strasznie agresywne, to nie upoważnia nikogo do tego, żeby podszedł i na oczach policji wysikał się w twarze tych staruszek. No więc gdybyście nas zostawili, to by wszystko wygasło. Gdybyście nam przynieśli tę płytę i wmurowali, nawet tymczasową, jedną płytę chodnikową, na której będzie wyskrobane, to by ten krzyż sobie sam poszedł. Bo my byśmy chcieli odejść sprzed pałacu, tylko nam się nie pozwala. My byśmy chcieli odejść z honorem, a nie wyrwani siłą.
Dużo się mówi na temat, to jeszcze jedna, rzeczywiście rola mediów i to, że właściwie temu całemu zdarzeniu towarzyszą wszystkie możliwe wozy transmisyjne, satelitarne, że to jest opowieść o tym trwa od rana do wieczora, że to stało się miejsce modne, w którym zdarzają się ten, to jest...
Moje
to
doświadczenie...
jest wszystko prawda, tak jak i prawdą jest, że jak jesteś naprzeciwko Białego Domu, to tam masz zawsze jakąś grupę ludzi, która w jakimś celu się spotyka i w jakimś celu protestuje i nikomu to nie przeszkadza. I demokracja, i też myślałem sobie, że właściwie ci, którzy są, gdyby zapytać ich, czy są za poszanowaniem mniejszości, to czy mówią mniejszości tak? Odpowiedzieli oczywiście mniejszość tak, bo na tym polega demokracja. I tu był przykład, była mniejszość i większość. Mniejszości się nie szanowało w tym wypadku wczoraj na krakowskim Przedmieściu.
Wczoraj się czułem grillowany i dzisiaj tutaj się czułem grillowany przez ciebie.
A nie rozmawiany?
Nie, grillowany właśnie.
A na czym polega grillowanie?
No, że się przypala kogoś słowami. No nie, myślałem, że to dosyć udana przenośnia.
A nie, grillowany jest zaczepiany
w pewnym sensie, podgryzany. Kąsany przez
ciebie. Ale ty też, ja też musiałem...
Ale pytać. Ja się odgryzałem, to jest co innego.
Ja się pytałem ciebie i dyskutowałem z tobą.
Czułem się w opresji.
A dlaczego?
Wczoraj, być może to doświadczenie dnia wczorajszego, kiedy przyłączyłem się do grupy wsparcia modlitewnego, która miała bronić krzyża generalnie, bo wydaje nam się w katolickich środowiskach, że bez względu na to, jak to się zaczęło, to ma się skończyć właśnie tym, co dzisiaj będzie na placu chyba Konstytucji, kiedy komuniści się zbierają, żeby wyrugować krzyże z innych miejsc. Mają zezwolenie na manifestację i tam ma być laickie państwo wspierane. no to ja mam takie obawy, że to właśnie w tę stronę pójdzie. Już ten krzyż pod pałacem przestanie być ważny i nawet jak będzie sprzątnięty, to będzie rugowanie krzyża z przestrzeni publicznej.
To będzie, to oczywiście pójdzie dalej. I myśmy oczywiście, poszli, że tak będzie.
Myśmy się poszli modlić na różańcach dookoła tego tłumu. Stałem na brzegu, nie wchodząc w tłum, nie udzielałem wywiadów, bo nie po to przyszedłem, nie odpowiadałem na zapytania ani na zaczepki. Modliłem się na różańcu. I przez 3 godziny byłem obiektem osobistych ataków, bluzgów, śmiechów. Ludzie sobie robili ze mną zdjęcia jak z kuriozum. Przychodziły pedały, przychodziły lesbijki. Użyłem tego słowa świadomie, bo to nie był homoseksualista w garniturze i kulturalna osoba, tylko taki wypiętrzony, obrzydliwie poprzebierany. No tacy jak po tych paradach chodzą wszyscy, tacy manifestacyjnie wulgarny. Więc tego rodzaju osoby przychodziły szydzić. A ja stałem z różańcem. Co mi wolno? W momencie, kiedy pojawiały się wrzaski do kościoła, krzyż z ulicy i tak dalej, laickie państwo, to ja unosiłem wtedy różaniec, żeby to wyciszyć, żeby wrzask wyciszyć. A ten pomysł się wziął z obserwacji mszy Jana Pawła II w Nikaragui, gdzie też była podburzona tłuszcza przez komunistyczny rząd. Zgodzili się na przyjazd papieża, ale jednocześnie, kiedy w Managui odprawiał mszę, to pierwsze, nie wiem, 50 rzędów to był komsomoł. Potem byli ludzie przestraszeni, którzy mieli skandować, co trzeba, a wiernych zostawiono już tam kilometr od Ojca Świętego bardzo daleko. I ten samotny człowiek na ołtarzu, naprzeciwko tłumu, który mógł się równie dobrze rzucić na niego, strzelić, obrzucić go czymś, podpalić, cokolwiek, uniósł ten swój krzyż srebrny, pastorał papieski i w mikrofon krzyczał silencio. Bo to nie jest rozmowa, jak jest wrzask. No to myśmy unosili różańce dookoła tego tłumu i odmawialiśmy różaniec w takim geście papieskim silencio, żeby wrzask zamilkł, bo wrzask jest dziełem szatana. Nie ma rozmowy, kiedy jest wrzask. Dopiero jak wrzask ustanie po obu stronach, można rozmawiać albo można się rozejść, żeby unikać okazji do grzechu. Można olać ten krzyż, można go zostawić, pójść sobie gdzie indziej. Albo można sobie zacząć dyskutować, ale jak jest wrzask, to nie ma dyskusji. No więc ten gest modlitewny, gdzie nic nie mówiłem, nie wznosiłem żadnych okrzyków, stałem po prostu w modlitewnym geście i to już było tak irytujące dla wrzeszczących, żeby sobie robić szyderstwa i z krzyża, i z pana Cejrowskiego, który tam stał po cichu, z zamkniętymi oczami, żeby na nich nie patrzeć i nie słyszeć specjalnie.
Czyli doświadczyłeś...
Więc to jest moje doświadczenie, tak?
Doświadczenie mniejszości wśród... Czy wśród jednostki wrzasku. Wśród tak. Wrogiego tłumu.
Ale wyszedłem
wrogiego
tam też
tłumu.
Świadomie no w takim chrześcijańskim akcie uciszania. O to się modliliśmy i było nas tam ze 200 osób, które się skrzyknęły bez wrzasku na forum internetowym. Każdy, kto może, niech przyjdzie osobno, niech przyjdzie ubrany jak chce. Nie mamy żadnego transparentu, punktu zbornego. Stańcie na obrzeżach i módlcie się z różańcami w dłoni, na wierzchu, nie w kieszeni.
Czyli...
O uspokojenie.
O uspokojenie, ale mamy dwa doświadczenia, którymi się podzieliliśmy dziś rano.